Czas reakcji w Radiu Szczecin.
We wtorek 20 sierpnia Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik jest przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony 510-37-32 to czujny i do Sławka 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Cieszymy się na spotkanie. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony. To może od razu telefon. Pan był na spacerze przy pomniku czynu Polaków.
Dzień dobry bardzo. Tutaj Paweł ze Szczecina. Byłem na spacerze, jak był jarmark na Jasnych Błoniach koło czynu Polaków i ten napis to jest czyn Polaków. Brakuje pierwszej litery P. Pomnik czynu Olaków. Prosiłbym o interwencję. Dziękuję.
Oczywiście, że będzie interwencja. Co jakiś czas bywam pod pomnikiem i widzę, a to tej, a to tamtej litery brakuje, ale powinno się na bieżąco uzupełniać. Dziękujemy za ten sygnał i pozdrawiamy. Życzymy wielu, wielu udanych spacerów. A teraz trochę o podróżach, czy raczej utrudnień przy podróżowaniu. Zwłaszcza, kiedy mamy dojść od strony owocowej, no z drugiej strony jeszcze nie za bardzo jest to możliwe, do dworca PKP Szczecin Główny. No i mamy tam chodnik. Chodnik, kiedy wchodzimy bądź wychodzimy z dworca na tę kładkę lub składki, no to najpierw jest bardzo fajna nawierzchnia, ale tak po paru metrach, kiedy już opuszczamy odrzwia naszego pięknego dworca, było, nie było, trafiamy na chodnik ulicy Owocowej i tu zaczynają się schody, chociaż nie o same schody chodzi, a o to, że płyty chodnikowe starego typu, te przedwojenne, są poprzecinane taką kostką brukową i to wszystko jest tak krzywo ułożone, że każdy, kto ma walizkę czy torbę na kółkach, wie, jak bolą zęby, jak ciężko w ogóle ciągnąć czy popychać taką walizkę czy torbę na kółkach właśnie po tymże chodniku. Zapytamy, kogo trzeba w szczecińskim magistracie, kiedy remont, kiedy wymiana nawierzchni, tym bardziej, że wyżej od strony 3 Maja piękne, gładkie chodniki. Co prawda potem, żeby zejść na Owocową z poziomu ulicy 3 Maja prowadzącej ulicy do Owocowej, jest uschodowienie, że się tak wyrażę. No i nie ma tam niestety żadnych zjazdów i podjazdów. To też jest spore utrudnienie. Tak Szczecin wita turystów i wracających do miasta mieszkańców. Warto, żeby to zostało zmienione. Zapytamy, kiedy remont, kiedy wymiana chodnika na Owocowej. Wiemy, że tam gdzieś majaczy właśnie modernizacja, ale kiedy dokładnie, to sprawdzimy i przekażemy słuchaczom te informacje. A co jakiś czas ten temat, który teraz poruszę, wraca, a dotyczy pojemników na używaną odzież, czy to należącą do Polskiego Czerwonego Krzyża. Te pojemniki należą, czy to do innych użytkowników. Posłuchajmy telefonu z Prawobrzeża.
Dzień dobry, Mirosław ze Szczecina, a konkretnie ze Słonecznego. Sprawa dotyczy Biedronki, ulica Walecznych 64. I pojemników Ekotekstil. Od 3 tygodni są rozpiżone. Ja zgłaszałem do Biedronki na infolinię. Po tam, nie wiem, 2-3 godzinach przyszło mi, że w ciągu tygodnia tą sprawę załatwią. A minęło 3 tygodnie. Jak był, tak jest. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Napisaliśmy do Biedronki w tej sprawie. No i mamy nadzieję na szybką reakcję i uporządkowanie tych pojemników. A zapraszam Państwa także na stronę internetową Radia Szczecin. Pierwsza informacja z wczorajszego programu Radio Szczecin na wieczór dotyczy tego, że jest propozycja zaostrzenia kar za jazdę quadami po lasach. Quadami, ale także motocyklami crossowymi, czy też samochodami. Jest to coś, co wielu spacerującym po naszych kompleksach leśnych tu szczecińskich i podszczecińskich spędza sen, czy raczej spokój z powiek. No i są propozycje zaostrzenia kar. Pytanie, czy zaostrzenie kar coś pomoże. Wczoraj w audycji Radio Szczecin na wieczór gościłem przedstawicieli tych stowarzyszeń, które jeżdżą na kładach i panowie twierdzili, że zakazy spowodują jeszcze większą frustrację u tych, którzy nie mają mają gdzie jeździć na tych pojazdach. Takich specjalnych miejsc wyznaczonych do jazdy offroadowej jest jak na lekarstwo. No i generalnie powinno być tak, że każda gmina powinna mieć taki teren na swoim obszarze, gdzie właśnie ci, którzy lubią tę adrenalinę, którzy lubią ten odpoczynek, hałaśliwy, ale podobno bardzo, bardzo odprężający, powinni mieć takie miejsca w zasięgu ręki. Na terenie zachodniopomorskiego jest 31 takich miejsc. To wydawałoby się dużo, ale jeżeli jest do pokonania po pracy kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów do takiego miejsca, to rzeczywiście mało. Niemniej jednak prace są prowadzone zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Klimatu i Środowiska nad zaostrzeniem przepisów. W tle nawet konfiskata kłada czy motocykla dla recydywisty, który już drugi raz zostanie przyłapany na jazdę po lesie. Poszczegóły proszę sięgnąć na naszą stronę internetową, zakładka audycji Radio Szczecin na wieczór, a kto woli krótszą wersję, to informacje na stronie Radia Szczecin. O czym dzisiaj w programie? Będzie o nadmiernej prędkości, ale nie samochodów osobowych, a ciężarówek, bo ciężarówki jadące przez Szczecin więcej niż 80 km na godzinę, a w Szczecinie powinny jeździć do 50 km na godzinę. Jeżdżą o wiele więcej, ale także poza miastem kierowcy do nas dzwonią i się denerwują, że ciężarówki jeżdżą 90, a powinny maksymalnie 80 po autostradzie jechać czy drodze szybkiego ruchu i 70 po zwykłej drodze poza obszarem zabudowanym. Jeżdżą więcej, czasem 10 km, czasem jeszcze więcej. Dlaczego, z czego to wynika? Czy to po prostu takie zwykłe, jak w przypadku kierowców samochodów osobowych, naruszanie zasad ruchu drogowego, czy też terminy kierowców ciężarówek gonią i stąd te przekroczenia? O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut, ale w programie zapytamy także po wczorajszej audycji, kiedy obowiązkowe chipowanie i kastracja psów i kotów, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym, że schroniska dla bezdomnych zwierząt i fundacje, które zajmują się bezdomnymi psami i kotami, są przepełnione. Jest bardzo dużo porzuceń psów i kotów, no i te psy i koty się również rozmnażają. Nie ma nad tym kontroli. I nasi goście mówili o tym, że sposobem i metodą na to, żeby właśnie tych zwierząt bezdomnych nie było, jest ograniczenie ich liczby poprzez obowiązkową kastrację, sterylizację. Czy tak będzie i kiedy? O tym rozmowa około 12.25. A potem około 12.40 będziemy rozmawiali z naszym gościem, którym to gościem będzie pan Henryk, mieszkaniec osiedla Głębokie nad pięknym jeziorem Głębokim. Ale tak pięknie wcale tam nie jest, bo tłumy przychodzą i nie mają gdzie załatwić swoich potrzeb fizjologicznych. Więc las pachnie bardzo specyficznie, ile to zapachem można nazwać, i pan Henryk postanowił doprowadzić do tego, żeby na terenie Głębokiego nad jeziorem pojawiły się przenośne toalety. Co z tej jego walki wynikło? O tym w naszym programie. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A teraz przenosimy się na teren bramy portowej. Jeżeli ktoś by przechodził w pobliżu i wykonał zdjęcia tego miejsca, o którym mówi nasz słuchacz, to polecamy się pamięci. Adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl.
Witam, stały słuchacz, kierowca ze Szczecina. Chciałbym zgłosić złe oznakowanie na bramie portowej. Jadąc od strony Kopernika w kierunku bramy portowej mamy trzy pasy. Lewy, skrajny, jest oznaczony do jazdy na wprost. Przed samym przejściem dla pieszych na wysokości ulicy Kaszubskiej. Na górze, na sygnalizatorze to samo, jazda na wprost. Po minięciu przejścia dla pieszych nagle nam się robi ten pas do skrętu w lewo. Tego nie rozumiem. Tam naprawdę dojdzie kiedyś do stłuczki czy do czegoś, no bo kierowca jeden z razów będzie chciał jechać tym pasem na wprost. Ta sama sytuacja jest przy Filharmonii. Też na lewym pasie mamy strzałki namalowane na asfalcie na wprost. Na sygnalizatorze jest znak, że to jest droga na wprost. Natomiast po minięciu przejścia dla pieszych nagle robi nam się pas tylko do skrętu w lewo. Niech ktoś tym się zajmie, niech zobaczy, no bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Nie wiem, jak się zachować w tym momencie, co zrobić. Kiedyś tam dojdzie albo do wypadku, albo no po prostu no ktoś dostanie mandat. No bo się zachowa nie tak, jak potrzeba i będzie blokował przejazd. Dziękuję.
Gdyby jakimś przypadkiem ktoś z Państwa był w tym rejonie, to prosimy przesłać nam zdjęcia, bo zdjęcie jest warte 10 tysięcy, a nawet może i 100 tysięcy słów. Teraz powrót do wczorajszej audycji. Mówiliśmy o kłopotach księgarni Mandala na osiedlu Zawadzkiego. No, widmo zamknięcia księgarni jest realne, ale czytelnicy tego nie chcą, więc będzie taka akcja. Czytelnicy, ba, szczecińscy pisarze, że w piątek, sobotę i niedzielę będzie można przyjść, spotkać się z ulubionym szczecińskim pisarzem, dostać również autograf na jego książce. To miłe. No i wesprzeć właśnie małą, niewielką, lokalną księgarnię. Księgarnie od lat, te małe, borykają się z tym, że nie ma u nas uregulowanej ustawowej ceny książki, jednolitej ceny książki. I tak ogromni gracze na tym rynku, ogromne sieci obniżają tę cenę książki poniżej kosztów, no i im to nie szkodzi, natomiast małym księgarniom bardzo szkodzi, ale niektórych nie przekonuje ten argument i wolą i tak pójść do komputera, tak, do komputera, czyli niedaleka droga w domu, a być może ani jednego kroku nie wykonują i tam książki zamawiają.
Dzień dobry, Piotr z tej strony ze Szczecina. Poszukajmy jakichś chociażby sklepów z lokalną elektroniką, z lokalnych sklepów spożywczych, gdzie przedstawiciel sprzedaje do sklepu czekoladę po cenie wyższej niż ten prywatny właściciel tego sklepiku może kupić ją w wielkiej sieci handlowej. No niestety taki jest znak czasów. Ja chociażby ta obsługa w tej naszej księgarni byłaby najmilsza i byłaby najlepsza, na najwyższej jakości. I tak prawdopodobnie zamówię książkę przez internet, ponieważ będzie to dla mnie o wiele wygodniejsze niż dojeżdżanie specjalnie do księgarni, która jest czynna do 17 czy do godziny 18. Nawet gdyby ta cena była taka sama w tej księgarni lokalnej, jak i w księgarni internetowej, i tak prawdopodobnie zamówię to przez internet, ponieważ po prostu jest to o wiele, wiele wygodniejsze. I tak niestety mamy już klimat, jak to kiedyś jedna pani powiedziała. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Tak, jeszcze dodała sorry. Ale trzeba powiedzieć, że niektórzy lubią te spotkania z księgarzami, którzy wiedzą, o czym mówią, czytali książki, które sprzedają i to jest wartość nie do przecenienia. Zachęcamy do odwiedzania lokalnych księgarni, chociażby takich jak Kamienica w Lesie, jak Mandala, czy chociażby Sedina na rogu Felczaka i Wyzwolenia. To jest czas reakcji i już za chwilę pierwszy temat, czyli ciężarówki zbyt szybko jadące chociażby przez Szczecin, powinny do 50 na godzinę, a jadą 80, ale jeszcze o kolejce do rejestrowania aut w Urzędzie Miasta Szczecin. Niedawno nasz słuchacz zatelefonował, że oto przed godziną 6 rano już się gromadzą osoby, które chcą przyjść i zarejestrować auto. Kolejki są, trudno się dostać. Podobno można się zapisać elektronicznie w kolejkę na 2 tygodnie, a dalej nie można zarezerwować terminu. Posłuchajmy.
Dzień dobry, tak słucha Zbyszek Sikłania z tej strony. Mam taką uwagę, jeżeli chodzi o nasze nieszczęsne kolejki do przerejestrowania samochodów. Zmniejszyłyby się one zdecydowanie, a może by nawet niemalże zniknęły, gdyby można było zarezerwować czas bardziej do przodu niż na, przepraszam, tylko 2 tygodnie. Czy przez internet, czy telefonicznie, tylko 2 tygodnie. A przecież ludzie bardzo często planują sprzedaż samochodu i mogą zrobić, zaplanować wizytę z wyprzedzeniem. Poza tym na zgłoszenie zmiany mamy miesiąc. Więc dlaczego tylko na 2 tygodnie jest rejestrowane? W kolejkach stoją ci ludzie, którzy nie mogą się zgłosić do zmiany samochodu, do rejestracji w terminie późniejszym niż 2 tygodnie. Ja planuję sprzedaż 2 samochodów. Wiem, że będzie to we wrześniu. Chciałem zarezerwować termin na 10-15 września. No niestety nie da rady, bo tylko do 2 tygodni. Dziękuję, miłego dnia życzę.
Miłego dnia również, panie Zbyszku. No i pan jeszcze uzupełnił to, co pan powiedział mailem i w tym mailu pytania. Ilu petentów dziennie obsługuje Urząd Miejski, jeżeli chodzi o zbycie i rejestrację aut? Drugie pytanie, na ile osób jest szacowana kolejka chętnych? Trzecie, czy w innych dużych miastach też jest blokada rejestracji na 2 tygodnie? I po czwarte, jak jest obawa, że ludzie będą się rejestrować i nie przychodzić, jest na to proste rozwiązanie. Przychodzi mail z potwierdzeniem wizyty, a później tuż przed wizytą link do anulowania Otóż zamiast tylko linku do anulowania powinien być jeszcze link do potwierdzenia. Ten przypominający na 3 dni przed terminem i jak się zwolni termin, to do wykorzystania. Zadamy te pytania i te propozycje przedstawimy przedstawicielom magistratu. No i miejmy nadzieję, że będzie tutaj lepiej z tymi kolejkami, a raczej będzie dobrze, kiedy ich nie będzie, do rejestracji pojazdów. A teraz już czas przedstawić naszego gościa, któremu bardzo dziękuję za cierpliwość. Tym gościem jest pan Krzysztof Krzyżankiewicz, jeden ze szczecińskich przewoźników drogowych. Dzień dobry.
Piotr Krzyżankiewicz, bardzo mi miło.
Dzień bardzo tak. Miło, panie Piotrze. Witam serdecznie. Panie Piotrze, pytanie do pana dotyczy ciężarówek, szczególnie w Szczecinie. Szukamy motywów, dlaczego to kierowcy ciężarówek pędzą przez nasze miasto. Posłuchajmy telefonu.
Stały słuchacz Andrzej, Struga, węzeł Kijewo. Wracam właśnie do domku i taka sytuacja, ograniczenie prędkości podniesione do 80 w terenie zabudowanym, a prawym pasem wyprzedza mnie ciężarówka, ja jadę 80. Także ludzie, o co tu chodzi? No, pozdrawiam, miłego dnia.
O co tu chodzi, panie Piotrze? Czy chodzi o czas, o terminy, które gonią kierowców, czy o takie nasze zwykłe wykroczenie, które popełniamy też my, kierowcy samochodów osobowych?
Drugie, bo trudno jest mi usprawiedliwiać kierowców ciężarówek, którzy na przykład również tak samo jak wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego czasami te przepisy łamią. No, nie można powiedzieć, że kierowcy samochodów ciężarowych są święci i mogę tylko spróbować to wyjaśnić w ten sposób, że bardzo często kierowcy ciężarówek mają dosyć napięty harmonogram, nie uwzględniający na przykład korków i różnych rodzajów utrudnień, które są po drodze. Mają ograniczony czas pracy, który Unia Europejska coraz bardziej ogranicza. Mają jakieś tam zadania, które mają do wykonania. No i ci ludzie po prostu żyją wiecznie, można powiedzieć, w stresie i w pośpiechu.
No a od egzekwowania prawa jest policja oczywiście. Jeżeli ktoś przekracza prędkość, to musi się liczyć z karami.
No oczywiście i tego żaden właściciel firmy nie jest w stanie wymóc na kierowcy, no w jaki sposób akurat porusza się samochodem, bo my na to wpływu nie mamy żadnego. Przynajmniej można powiedzieć w takim doraźnym sensie, że w momencie, kiedy kierowca akurat jedzie przez jakąś tam drogę i narusza prędkość, no od tego jest policja, tak jak i w przypadku użytkowników samochodów ciężarowych, no może to kontrolować i może to sprawdzać, a jeśli odnosząc się do słów tego pana, no to na Struga i dalej na w kierunku Płoni bardzo często odbywają się pomiary prędkości. Tam jest zresztą miejsce kontrolne i służby mogą ściągać samochody ciężarowe. Zresztą pamiętam taki okres, kiedy bardzo było egzekwowane przekraczanie prędkości przez samochody ciężarowe i tam było właśnie to kontrolowane i karane.
Bo generalnie, powiedzmy, jak prawo podchodzi do samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. One na terenie miast mogą poruszać się z prędkością do 50 km na godzinę, nawet jeżeli tak jak w Szczecinie, chociażby na Struga, ta prędkość dla osobówek jest podwyższona do 70, prawda?
Tu dla samochodów ciężarowych nie ma wyłączeń. W terenie zabudowanym mają 50 km na godzinę prędkość dopuszczalną, w terenie niezabudowanym 70. W terenie niezabudowanym, gdzie są jezdnie, dwujezdniowe drogi, mogą jeździć 80 km na godzinę i na drogach ekspresowych 80, autostrada 80.
No i tu jest jeszcze pytanie do pana o to 80 na godzinę na drogach szybkiego ruchu i autostradach, bo często jest tak, że wyprzedzamy ciężarówkę, która jedzie 90 km na godzinę. Z czego to wynika? No i czy jest to poważne naruszenie przepisów prawa?
Najpierw, panie redaktorze, odpowiem przekornie, z czego wynika ta informacja, że to jest akurat 90, a nie 88. Dlatego, że po pierwsze, Unia Europejska wprowadziła dawno takie przepisy, które w samochodach osobowych, żeby auto przeszło homologację, musi mieć zawyżoną prędkość. Czyli na przykład jedziemy realnie 45, a pokazuje 50. Więc ktoś, kto mówi, że na przykład auto jedzie 90, niekoniecznie musi się odnosić do samochodu jadącego 90, tylko na przykład 85. A auta ciężarowe mają ograniczniki prędkości, które są homologowane i one maksymalnie mogą być ustawione na prędkość 89 km na godzinę. Więc jeśli na przykład jakiś samochód jedzie dla przykładu z prędkością 85 km na godzinę i okaże się, że legalizację miał wykonany w trakcie eksploatacji pojazdu i powiedzmy miał opon 50%, a właściciel po zużyciu tych opon wymienił je na nowe, no to obwód tych opon się zwiększa i automatycznie samochód może jechać 3-4 km szybciej, na co tak naprawdę wpływu nie ma kierowca i kierowca o tym dokładnie nie wie, tak? Jest to jak najbardziej normalna eksploatacja i dokładnie tak samo jest w samochodach osobowych. Jak ktoś ma bardziej zużyte opony, będzie mu pokazywało inną prędkość niż samochodu, który ma opony nowe.
I warto zapamiętać, że w samochodach ciężarowych są ograniczniki prędkości, tak? 89 km na godzinę.
Tak, są ograniczniki prędkości i te ograniczniki prędkości są przeglądane. Raz na 2 lata jest przegląd ogranicznika prędkości i przegląd tachografu, a także legalizacja tych urządzeń rejestrujących. Również w odniesieniu do obwodu opon, do rozmiaru opon i tak dalej. Natomiast w codziennej eksploatacji opony się zużywają. Samochody przejeżdżają tysiące kilometrów i wymiana tych opon to też jest normalna eksploatacja pojazdu.
Przypominamy telefon do nas i do naszego gościa, oczywiście 510-37-36. Naszym gościem jest pan Piotr Krzyżankiewicz, jeden ze szczecińskich przewoźników drogowych. Czy pan i pana koledzy z branży widzą, że policja dobrze wykonuje swoje zadania? Często no również Inspekcja Transportu Drogowego dokonuje kontroli pojazdów ciężarowych, bo nam, słuchacze, bardzo często się skarżą, że chociażby właśnie w okolicach ulicy Struga czy dalej na Płonie tych kontroli jest o wiele za mało i często są zbulwersowani, widząc zbyt szybko jeżdżące pojazdy ciężarowe.
Tak jak powiedziałem, my jako przewoźnicy nie mamy wpływu do końca na to, w jaki sposób porusza się nasz kierowca. Oczekujemy tego samego od służb kontrolnych, żeby takich kierowców wyłapywało i karało, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. My również, nam bardzo zależy na tym, żeby te pojazdy się bezpiecznie poruszały. My nie chcemy wypadków, kolizji i tak dalej, bo to uderza bezpośrednio w nas jako firmy transportowe i bezpieczeństwo ludzi. Ale nie odnoszę takiego wrażenia, żeby było mało kontroli, dlatego że na Struga bardzo często zdarzają się kontrole radarowe na wysokości tych centrów handlowych, między innymi na tej wyjazdówce przy McDonald's na ulicy Struga i dalej w ciągu szosy Stargardzkiej za tym węzłem Kijewo jest punkt kontrolny, który można powiedzieć, że w godzinach w ciągu dnia jest obstawiony czasami przez policję drogową, czasami przez Inspekcję Transportu Drogowego, a czasami przez służbę celno-skarbową. I powiem jedno, kierowcy samochodów ciężarowych mogą być karani z prędkości sczytanej z tachografu, więc jeśli na przykład służba kontrolna zatrzyma taki pojazd i stwierdzi, że w momencie poprzedzającym kontrolę przekroczył prędkość, kierowca również może być za to ukarany.
Czyli jest tutaj nieuchronność tej kary i tachograf jest tutaj, można powiedzieć, dowodem koronnym.
Oczywiście.
I przy naszym telefonie pan Jarosław. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam no, redaktora. Jak zawsze dzwonię, gdy coś się dzieje. Jestem kierowcą na terenie Szczecina. Powiem tak, jechałem wałami Chrobrego przed chwilą, dosłownie 10 minut temu i za mną pojawiła się nagle ciężarówka. Jechałem 40 na godzinę, czyli dopuszczalną prędkością, jaką jest na wałach Chrobrego. No i ciężarówka zaczęła mi mrugać światłami, czyli jechałem za wolno dla tego pana, jak widać. I niech mi ten pan, który tam tłumaczy to wszystko, wyjaśni, dlaczego tak ganiają. No ja wiem, że prostodawcy ograniczają czas i tak dalej, ale to tak naprawdę trzeba zwracać innym uwagę, jeżeli te mandaty są też takie wysokie za prędkość, to chyba wszystko z mojej strony. To nie pierwszy raz już, że tak powiem. Dziękuję
czyli
bardzo.
Takie poganianie. Pozdrawiamy panie Jarosławie.
Tak, wszystkiego
dobrego. Panie Piotrze, to chyba zależy od kultury kierowcy,
no
prawda?
Właśnie chciałem to powiedzieć. No właśnie chciałem to powiedzieć, że nie jestem w stanie wytłumaczyć, co miał na myśli autor tego mrugania, nie jestem w stanie usprawiedliwiać braku kultury tego kierowcy, bo tak naprawdę no takich przypadków mogą być setki i tysiące. Ja nie mam, ani inni przewoźnicy nie mamy wpływu na to, jak pracuje kierowca. Chciałem też zauważyć, że w branży transportowej jest niedobór kierowcy i bardzo często trafiają ludzie, którzy normalnie nie trafiliby za kierownicę samochodu ciężarowego, ale w tej chwili można powiedzieć z braku laku każdy kierowca jest dobry i zdarzają się też ludzie, którzy po prostu no, nie potrafią wykonywać pracy kierowcy. No, to często, to jest nagminne, to często się zdarza. Dlatego jest mi bardzo przykro. Ja tego pana co najwyżej mogę tylko i wyłącznie przeprosić za zachowanie takiego człowieka, ale wpływu na to nie mamy. Tak? I proszę też zrozumieć kierowców, bo oni, tak jak mówiłem, działają zawsze pod presją czasu.
I jeszcze pan Patryk jest z nami. Halo?
Dzień dobry. Patryk z tej strony. Jestem również kierowcą zawodowym i chciałbym zwrócić tylko jedną uwagę na to, że znaczna część społeczeństwa w osobówkach, że tak powiem, zawalają lewe pasy, jedzie ze znacznie mniejszą prędkością, a później są zdziwieni, że inne auto z prawej strony go wyprzedza. No jak ma nie wyprzedzić, skoro na lewym pasie, tym znacząco szybszym, jedzie się znacznie wolniej. Także to też kierowcy powinni zwracać uwagę na to, jak oni postępują, a nie zwracają uwagę komuś.
Dziękujemy, panie Patryku. Pełna zgoda z panem. Ja zaczynam odkrywać, przyznam, od pewnego czasu uroki prawego pasa. Jest nieźle, chociażby wjeżdżając do Szczecina ulicą Gdańską. Jedzie się całkiem przyjemnie. No, czasem trzeba wyprzedzić kogoś, kto jedzie 40 na godzinę, ale generalnie rzeczywiście jest to o wiele wygodniejsze niż nawet środkowy. Nie wspomnę już o tych, którzy bardzo wolno jadą lewym pasem. Panie Piotrze, to cóż, możemy życzyć kierowcom wszystkim, zarówno tym samochodów ciężarowych, jak i osobowych, szerokości, no i życzliwości i kultury na drodze, prawda? Bo to nas wszystkich dotyczy.
Dokładnie. Ja chciałbym życzyć wszystkim więcej wyrozumiałości i tolerancji na drodze, bo to tak naprawdę jest klucz do tego, żebyśmy jeździli zgodnie i bezkolizyjnie.
I jeszcze na pożegnanie.
Tym, którzy jeżdżą lewym pasem, życzę, żeby zaczęli korzystać ze środkowego i prawego.
I jeszcze pan Aleksander rzutem na taśmę. Dzień dobry.
Tak, witam panie dyrektorze, witam państwa i pana gościa w radiu. Jestem też kierowcą zawodowym, słucham tej audycji pan. Czekając na połączenie, pan właśnie wyjął mi z ust główną sentencję tego wszystkiego, co ja bym chciał zauważyć. Od wielu lat, a jeżdżę ponad 40 lat. Proszę państwa, wszystko zależy od tej kultury i co kierowca przez te lata czegoś się nauczył. W tej chwili jest bardzo dużo młodych kierowców, którzy tutaj są przypadkiem w tym zawodzie. Oni są tu przypadkiem, bo coś się stało, finansowe sprawy i tak dalej, i tak dalej. I tu wielu kierowców, śmiem twierdzić, że ponad 50% jest tu przypadkowych kierowców. I oni zanim się nauczą tych rzeczy prawdziwych, tych, jak się powinien zachowywać kierowca ciężarówki na drodze, to już oni pewnie miną im te lata pracy. A co złego wniosą, szczególnie złego zdania o kierowcach ciężarówek, to niestety nie mamy na to wpływu.
Pozdrawiam. Panie Aleksandrze, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i pan Wojtek. Halo. Jeszcze
dzień dobry, dzień dobry. Kierowca zawodowy. Jeżdżę osobiście sam samochodem ciężarowym, no jest Armageddon, no wszędzie, w Szczecinie, czy tam gdzieś do Żwirowni się jedzie. Ostatni mi jakiś tam małolat, który ograniczenie prędkości do 40 lusterką urba w ciężarówce pojechał ciężarówką. No jest na basenie to samo. Ciężarówki, łódki, które mają załadunku 20 ton, ja jadę tam 50 na godzinę, ona 80 na godzinę. Jest Armageddon. No po prostu to jest tragedia, co się dzieje. Kierowcy młodzi, tempo i także to policja musi stać i karać, zabierać prawo jazdy, bo on nie wie o tym, że taka ciężarówka nie zatrzyma się 30 ton. Nigdy. Tak jakby chciał. Także przepraszam bardzo, pozdrawiam i kierowcy wolni.
Panie Wojtku, dziękujemy bardzo. Złote myśli przekazał pan naszym słuchaczom. Pan Piotr Krzyżankiewicz, jeden ze szczecińskich przewoźników drogowych, był naszym gościem. No to z tym przesłaniem życzliwości i ostrożności na drogach kończymy naszą dyskusję, która, jak słychać, zainteresowała naszych słuchaczy. Bardzo panu dziękuję.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy gorąco. 12:33 to jest czas reakcji. Za chwilę kolejny gość. Wrócimy do tematu z wczoraj, ale teraz ostrzeżenie dla naszych słuchaczy, bo widzimy to także w kręgu naszych tu radiowych znajomych, przyjaciół. COVID wraca, jest kolejna fala epidemiczna. Może nie jest to uciążliwe schorzenie obecnie dla osób zdrowych, ale trzeba uważać, jeżeli mamy objawy przeziębienia i dziwimy się, że tak w środku lata nagle przeziębienie, a nie jechaliśmy klimatyzowanym autobusem, gdzie było 18 stopni, na dworze 35, a jesteśmy przeziębieni, chorzy, mamy takie objawy grypopodobne. Warto sobie zrobić test i warto się wtedy izolować, żeby nie narażać innych. O tym należy pamiętać, a więcej o COVID-19 dzisiaj w audycji Radio Szczecin na wieczór po godzinie 20. Serdecznie zapraszam w imieniu prowadzącej i wydawczyni tego programu. 12:34, wracamy do wczorajszej audycji. Rozmawialiśmy o tym, że zarówno fundacje, stowarzyszenia, jak i schroniska, które zajmują się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, psami i kotami, mają teraz pełne ręce roboty. Niestety porzuceń psów, kotów jest bardzo, bardzo wiele. Pojawia się także porzucanie brzemiennych kotek. No i to jest ogromna trudność dla tych organizacji, żeby te wszystkie zwierzaki zagospodarować, żeby znaleźć im domy ostateczne i te tymczasowe. No, są oczywiście gminne programy dotyczące kastracji, sterylizacji, są także programy dotyczące chipowania, ale to wszystko nie są programy niestety obowiązkowe. Po wczorajszej audycji rozdzwoniły się telefony, posłuchajmy.
A może jeśli jest problem z tą kastracją, to może w pokarmie gdzieś dostarczać jakieś środki antykoncepcyjne na działkach, na mieście, gdzieś tam, gdzie te koty sobie żyją, żeby te kotki najadły się tej antykoncepcji, ewentualnie te koty też się najedzą, że akurat troszkę się to jakoś tam przyhamuje, no. Zawsze to jakieś jest rozwiązanie. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Dzień dobry. Od lat brałam udział w kastracji zorganizowanej przez urząd, finansowanej pewnie przez urząd miejski UTOS. To była wspaniała akcja. Przywoziło się kotki na Wojska Polskiego, jeszcze była przychodnia TOZ-u. No, widzę, skąd się biorą te bezdomne koty. No, u nas tutaj, w Górne Nieguszewo, ulica Rugiańska, starsza pani miała kotkę. Potem za jakiś czas, jakoś to w pandemicznych czasach było, kiedy chyba ludzie szukali jednak tych kociąt. I że malutka już jest w ciąży, będzie miała malutkie. Mówię, ojej, no to szkoda, trzeba było wykastrować. Potem te maleństwa, potem znowu się będą namnażały. Nie, nie, ja już mam nabywców, mówi ta pani. No dobrze. W zeszłym roku, patrzę, dobiegają te koty po okolicy. Samczyk i tego, i takie biedne, jakiś wydawał mi się chudy, więc ja za nim szłam, żeby zobaczyć, czy ktoś mu w ogóle daje wodę i jedzenie. No bo jak już namnażasz, to teraz karm. Jedna była schowana pod samochodem, to pani mówi, że to jej ta czarna. Skoro pani rozmnożyła, chyba pani karmi. Daje wodę. No to to jest powsinoga, no te moje to karmię, no taka śmieszna rozmowa. A potem sąsiedzi jeszcze próbowali mnie tam pogonić. Ja tak łatwo się nie daję pogonić, mówię, proszę pani do niej czepia. Ja mówię, no jak namnaża, to chyba nie karmi te koty, chociaż ta pani się nimi opiekuje. No według możliwości, jak będzie mogła, to będzie karmiła, a jak nie, to nie. I tak u nas to wygląda czasami. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Tyle nasi słuchacze, a w naszym Sejmie, w parlamencie w ogóle nie brakuje posłów i senatorów, którym bliski jest los zwierząt i ich sprawy. I do takich właśnie parlamentarzystów należy pani posłanka Katarzyna Piekarska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Praw Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Cieszymy się na tę rozmowę, ale zanim oddam pani głos, to jeszcze wypowiedzi naszych wczorajszych gości, mianowicie była naszym gościem pani Anna Stajuda ze Stowarzyszenia Kociarka, a potem pani Ewa Murgowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, które mówiły, że ich organizacje są dosłownie, mimo że to brzydko zabrzmi, zapchane bezdomnymi zwierzętami. Właśnie teraz pod koniec wakacji. Posłuchajmy.
Generalnie lipiec, sierpień, nawet wrześniej to dość dramatyczne miesiące dla wszystkich organizacji, które zajmują się pomocą kotom, bo to jest tak zwane, to są miesiące tak zwanej kociej górki, ale ten rok jest wyjątkowo ciężki. Mamy mnóstwo kociąt, ale nigdy w żadnym roku nie mieliśmy aż tak dużo dorosłych, porzuconych kotów i matek z małymi. W tym momencie nie mamy żadnej dzikiej, w cudzysłowie dzikiej, kotki wolno żyjącej. Mamy same matki i koty oswojone pod opieką. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Nie mamy w ogóle miejsc w domach tymczasowych. Mnóstwo kotów, kociąt dorosłych, maluszków czeka na domy adopcyjne. A drugie tyle naprawdę mamy zgłoszonych nie tylko z terenu gminy miasta Szczecin, ale również z gmin i sąsiednich miejscowości.
Co musi się zmienić, pani Anno, żeby tę sytuację uregulować, żeby drastycznie spadła liczba porzucanych kotów?
Na pewno musi zmienić się ustawodawca przepisy. Dopóki nie będzie odgórnie narzuconej obowiązkowego chipowania zwierząt i sterylizacji zwierząt niehodowlanych, niestety sytuacja się nie zmieni.
A co na tę opinię Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie?
Bez zmiany ustawy o ochronie zwierząt i obowiązkowego wprowadzenia sterylizacji, kastracji zwierząt niehodowlanych, czyli tak naprawdę większości zwierząt, które są w naszych domach i oczywiście też w tym momencie też kotów wolnożyjących, których jest przecież bardzo, bardzo dużo, a zwłaszcza na właśnie ogrodach działkowych, i bez obowiązkowego czipowania, znakowania, rejestracji i tego, że można jak gdyby no, sprawdzać, co się dzieje z danym zwierzęciem i tak dalej, to bez tego nie damy sobie rady z bezdomnością zwierząt nie tylko na terenie gminy, ale w ogóle na terenie całego kraju. Musi się to wreszcie zmienić, bo wszystkie schroniska, niezależnie od tego, czy są stare, czy są nowe, one się po prostu w ostatnich latach zapełniają i przepełniają ilością bezdomnych zwierząt potrzebujących pomocy.
A z nami jest posłanka Katarzyna Piekarska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani poseł, czy pójdziemy w ślady Wielkiej Brytanii, gdzie udało się rozwiązać problem bezdomnych zwierząt właśnie dzięki obowiązkom?
No ja mam nadzieję, że tak. Wiem, że rząd pracuje w tej chwili nad ustawą, która dotyczy właśnie obligatoryjnego czipowania zwierząt towarzyszących, czyli no, psów i kotów. No i czekamy, że no, do końca roku ta ustawa będzie gotowa. Natomiast co do kastracji, bo ja się zgadzam z tymi wszystkimi głosami, które Państwo zaprezentowaliście na antenie. Rzeczywiście kastracja i czipowanie to jest pierwszy krok przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Bardzo ważny. I rzeczywiście musi być narzucone odgórnie ustawą znakowanie i kastracja zwierząt właścicielskich. Nie tylko w schroniskach, bo w tej chwili obowiązek jest czipowania i kastracji zwierząt przebywających w schroniskach, czyli tych już bezdomnych, ale aby zapobiegać tej bezdomności właśnie, kiedy zwierzę ucieka, czy kiedy jest porzucane przez nieodpowiedzialną osobę, tak to delikatnie określę, no to wtedy, żeby znaleźć szybko właściciela, potrzebny jest właśnie ten chip, czyli to oznakowanie. I w tej chwili są zbierane podpisy. Ja gorąco Państwa namawiam, aby wejść na stronę prawadlazwierzont.pl. I tam jest projekt ustawy, to jest projekt obywatelski, napisały go przedstawiciele organizacji pozarządowych. Potrzebujemy zebrać 100 tysięcy podpisów. Tam jest też są miejsca, gdzie te przepisy, znaczy gdzie te pod tym projektem można złożyć podpis i także co zrobić, żeby samemu zbierać podpisy. A dlaczego to jest takie ważne, że powstał ten projekt obywatelski? Dlatego, że on będzie miał bardzo silny mandat społeczny, jeśli będzie ponad 100 tysięcy, a może i 200 czy 300 tysięcy głosów i trafi, wtedy musi trafić w ciągu 3 miesięcy od złożenia do czytania w Sejmie. To jest kompleksowy projekt. Tam jest w zasadzie pełne uregulowanie kwestii zwierząt towarzyszących. Nie ma tam zwierząt gospodarskich w tym projekcie. No chyba, że zaliczyć ryby do zwierząt gospodarskich, ponieważ tam też jest już napisane, że zakazuje się sprzedaży żywych ryb. Tak jest też w tym projekcie. Ale generalnie on dotyczy właśnie zwierząt towarzyszących, pseudohodowli, zakazu trzymania psów na łańcuchach i wielu takich rzeczy, które są oczywiste, a które przez bardzo wiele lat no nie mogą po prostu przez Sejm i to zmieniają się rządy, zmieniają się posłowie, natomiast no, ja jakoś nie wiem, no jest jakaś niemoc, nie może to przez ten Sejm przejść. W zeszłej kadencji był zgłoszony taki projekt ustawy i nawet nie doczekał się też numeru druku, więc może jak będzie miał to silne poparcie społeczne, no to wtedy już no, uda się go przegłosować. Mam taką gorącą nadzieję.
Przede mną pani poseł informacja z końca maja tego roku. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt.
Tak, no to zwierząt. O tym
mówiłem. To ten projekt, tak? I on został złożony w Sejmie, czy dopiero właśnie złożony został, ale podpisy teraz
został zarejestrowany komitet, czyli a w tej chwili trwa intensywna już zbiórka podpisów. Mamy czas do 24 września, więc jeszcze raz powtórzę prawadlazwierząt.pl. Jeżeli chcemy pomóc zwierzętom, chcemy właśnie również przeciwdziałać bezdomności, no to bardzo naprawdę Państwa zachęcam, żeby złożyć podpis. ale sama zmiana przepisów, to jeszcze dodam, to jest za mało. Bardzo ważna jest także edukacja. Ja także zbieram te podpisy i często słyszę takie głosy i też dociera do mnie z terenu od osób, które te podpisy zbierają, że ludzie mówią, no ale jak to, no żeby tak nakazywać kastrowanie zwierząt, a co będzie, jak pies mi przestanie szczekać? Naprawdę, takie słyszę głosy dzisiaj w XXI wieku. Albo, a co się stanie, jak suka będzie potem siusiała cały czas, że sukę trzeba przynajmniej raz dopuścić i tak dalej, i tak dalej. Także ta edukacja razem ze zmianą przepisów, no bo naprawdę mam gorącą nadzieję, że się uda te przepisy zmienić, jest niezbędna, żeby po prostu ta wiedza na ten temat również do właścicieli zwierząt dotarła, bo powiedzmy sobie otwarcie, nie wszyscy są odpowiedzialni. Tak, mamy zwierzęta, no nie każdy jest odpowiedzialny i nawet osoby, które kochają te zwierzęta, bo nie mówię o takich, które, nie wiem, trzymają psy na krótkich łańcuchach, bo o nich nie mówimy, ale no, mają też jakieś informacje na temat obligatoryjnej kastracji zwierząt. No, takie sprzed no, poglądy, które może jeszcze by uchodziły kilkadziesiąt lat temu, no ale nie dzisiaj.
Wczoraj goszcząca na naszej antenie Anna Stajuda ze Stowarzyszenia Kociarka mówiła o tym, że jeden z właścicieli kotów, który nie chciał się zgodzić na ich sterylizację, powiedział, że wiara katolicka mu na to nie pozwala. No a potem mamy ogromne kłopoty i cierpienie wielu zwierząt. Czyli co, pani poseł, wchodzimy na stronę prawa dla zwierząt.pl?
No ja nie wiem, co wiara katolicka ma do sterylizacji kotek, no ale to już jest...
Czyli wchodzimy na stronę
tego pana.
Wchodzimy na stronę prawadlazwierzont.pl i podpisujemy, albo sami nawet zbieramy podpisy.
Tak, możemy zbierać, tam jest informacja, co zrobić, gdzie zadzwonić, żeby uzyskać takie upoważnienie do zbierania podpisów i naprawdę gorąco państwa zachęcam, bo są jeszcze takie miejsca, gdzie no nie ma nikogo, gdzie zbierane są te podpisy. No od tego naszego podpisu zależy po prostu no, los zwierząt, dlatego to jest bardzo ważne, ale także sprawdźcie, bo może w jakimś biurze poselskim ktoś z posłów, ale także z organizacji na terenie, gdzie państwo mieszkają, zbiera akurat podpisy, albo odbywa się jakaś taka akcja, więc warto po prostu na tę stronę wejść.
Ile czasu mamy na to zbieranie podpisów?
No, niewiele ponad miesiąc, bo to do 24 września, więc czasu jest coraz mniej. No, a podpisy nie zbiorą się same, także długopisy w dłoni, że tak powiem, podpisujemy.
No i potem, jeżeli taka ustawa, obywatelski projekt będzie procedowany i trzeba powiedzieć, że wielu posłom i senatorom w Sejmie i w Senacie jest bliski los zwierząt, możemy się spodziewać, że takie przepisy mogłyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku?
Nie, na pewno od przyszłego roku nie, bo tam są, zresztą tam jest wiele różnych obowiązków, które będą mieli właściciele i one no, też wejdą w różnym czasie, no bo jeżeli jest zakaz trzymania psów na łańcuchach, no to musi być pewien okres wejścia w życie tego zapisu, żeby osoby, które trzymają do tej pory psy na uwięzi przy budach, no aby mogły przygotować kojec. Są różnego rodzaju przepisy i to musi być, tam jest też o pseudohodowlach, więc też się do tego trzeba przygotować, musi się przygotować też inspekcja weterynaryjna, więc no musi być trochę tego czasu więcej, ale też tak jak mówię, no nie za dużo, to też zależy jak długo nam zajmą pracę.
A na kastrację i sterylizację także i oczywiście chipowanie, ten czas także jest potrzebny dłuższy niż tam właśnie kilka miesięcy takiego vacatio legis, na przykład od jesieni.
Znaczy ja myślę, że nie, dlatego że te akcje już trwają, no ale też od momentu wejścia w życie ustawy to też zależy kiedy my skończymy pracę nad tą ustawą, bo to jest duży projekt, więc na pewno będzie on procedowany jak wejdzie w życie pewnie przez 2-3 miesiące. Też w Sejmie leżą już projekty, takie bardzo drobniutkie zmiany też o zakazie trzymania psów na uwięzi, co głównie oznacza łańcuch, który wniosłam, ale to jest malutki projekt, jest też projekt który mówi o zakazie hodowli zwierząt na futra i jest też projekt ustawy, który mówi o kwestiach związanych z fajerwerkami i odpalaniem.
O tym rozmawialiśmy z panią posłanką wielokrotnie na naszej antenie.
Tak, dokładnie. No więc pewnie razem te projekty trafią do jakiejś komisji pewnie nadzwyczajnej, która będzie nad tymi projektami pracowała, więc to też się nie stanie w ciągu tygodnia czy dwóch, no bo to wymaga i zorganizowania wysłuchania publicznego, bo też to jest ważne, ten Sejm w tej chwili tak pracuje, że zaprasza stronę społeczną do tego, aby mogła być właśnie przez ustawodawcę wysłuchana, więc pewnie to też potrwa kilka miesięcy, więc pewnie realnie te przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. To może niektóre szybciej, ale
czasu
pewnie większość szybciej
minie,
wejdzie.
Ale
no
trzeba
taka to
wprowadzić.
Jest horyzont czasowy.
Prawa dla zwierząt.pl. Wchodzimy i podpisujemy.
.pl, tak.
Tak, i będzie dzięki temu chipowanie i kastracja obowiązkowa
innymi,
bezdomnych,
tak.
Między innymi psów i kotów. Bardzo dziękuję. Posłanka
dziękuję
Katarzyna
bardzo.
Piekarska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Zwierząt. Do usłyszenia, pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
I przypomnę jeszcze raz, prawa dla zwierząt.pl. Podpisujemy, drodzy słuchacze, podpisujemy, żeby było mniej bezdomnych zwierząt na naszych ulicach i w naszej okolicy. To jest czas reakcji 12.50, a teraz przenosimy się w piękny rejon naszego Szczecina, osiedle nad Jeziorem Głębokie, Jezioro Głębokie, piękne miejsce, prawda? Ale czasem można go mieć dosyć, zwłaszcza jeżeli tam się mieszka. Tłumy odwiedzają to miejsce i to jeszcze można przeżyć, ale fetor związany z tym właśnie tłumnym odwiedzaniem tego miejsca przez Szczecinian i osoby spoza miasta, które chcą poznać ten rejon, jest nie do wytrzymania, ponieważ na brzegach tego jeziora brakuje przenośnych toalet, więc wszyscy biegają w krzaki, mówiąc kolokwialnie, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Przy naszym telefonie pan Henryk, mieszkaniec Głębokiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Henryku.
Mieszkam ponad 40 lat i przeobrażenia postępują na niekorzyść jeziora i otoczenia.
Czy rzeczywiście da się wyczuć uciążliwy zapach, czy też odór związany z oddawaniem moczu, mówiąc wprost, przez tych, którzy przychodzą nad jezioro?
No nie tylko, po prostu ja jako były oficer techniczny starałem się zawsze pomagać społecznie wielu gremiom, ale jednocześnie zająłem się tematem rozmieszczenia tak zwanych tojtojek, czyli przenośnych ubikacji, które rozwiązałyby ten problem nad Jeziorem Głębokim.
No i gdzie pan poszedł z tą prośbą?
Okazuje się, że wydeptałem drogę, między innymi byłem u pani Magdaleny Stachurskiej, odpowiedzialnej z racji pełnienia funkcji w Urzędzie Miejskim. Nie okazało się, że jest to niemożliwe, ona jest bezwładna. Poszedłem do pani Niny Jachynek 19.08 tego miesiąca. Odesłała mi z kolei, że ona nie jest władna, że ta uciążliwość po czyszczaniu tych tojtojek, bo one wymagają codziennej dezynfekcji i opróżniania z tych nieczystości.
No tak, bo przerób byłby ogromny, prawda?
No tak, jeżeli chodzi o jezioro i tą dziką plażę, to tabuny przychodzą. Najczęściej są to nasi goście, którzy w tej chwili odwiedzają
z Ukrainy, tak.
Z Ukrainy, tak. Mhm. I no, gdzie oni mają się załatwić? No, oni przychodzą całymi rodzinami, bo to jest jednak teren bezpłatny, miły teren, otoczenie piękne, ale nie ma podstawowych ze strony miasta zapewnień.
A był pan, panie Henryku, a był pan w Zakładzie Usług Komunalnych czy w Lasach Miejskich w tej sprawie również?
Byłem w Lasach Miejskich, rozmawiałem z panem Krzysztofem Matusiakiem, kierownikiem Lasów Miejskich z ulicy Miodowej 3. On jest bezsilny, on mówi to, co tam, nie ma mowy, żeby tam szło to załatwić. Natomiast starała się również wielokrotnie pisać pisma do Urzędu Miejskiego inżynier Iwona Trzaska, przewodnicząca Rady Osiedla Głębokiego, i ona mówi, że ona jest bezsilna. 3 lata temu i 2 lata temu udało mi się to załatwić z racji wymuszenia, po prostu wymuszenia na władzach miasta i doszło do rozstawienia tych stojek, a w tym roku niestety nie ma z kim rozmawiać, a ostatnio skierowano mnie do pani Renaty Maniszewskiej. To jest pokój numer 1 Urzędu Miejskiego, dyrektor gospodarki odpadami, telefon 91 42 45.
Telefon można znaleźć na stronie. Co pan się o niej dowiedział?
Ta pani również powiada, że na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, bo są uciążliwości, trudne dojazdy i tak dalej. A ja jej mówię, że ja jestem specjalistą z dziedziny między innymi
logistyki dojazdu.
Logistyki i tak dalej, jako oficer technicznej służby samochodowej, że ja nie widzę żadnego problemu, a skoro jest mały problem, to można przecież udrożnić ten mały kawałek, który erozyjnie został podmyty na przestrzeni tam 2-3 ileś metrów. To nie stanowi żadnego problemu, ponieważ codziennie rano od godziny 5 do godziny 7 trzyosobowa po prostu brygada, którą miasto ma umowę podpisaną na oczyszczanie nieczystości stałych, to znaczy tych odpadów, które znajduje się w koszach i kręgach na odpady stałe, dokonują ci panowie oczyszczenia i o godzinie 7 jest już czysto.
Panie Henryku.
Nie widzę żadnego problemu, żeby i te właśnie nieczystości z tych stojek były również...
Kończy się nasz czas na audycję. My panu obiecujemy, tak, że my, jeżeli pan nic nie wskurał albo niewiele wskurał, to my spróbujemy coś wskurać w tym zakresie i będziemy działać.
To nie szło wskurać, tak, bo ja nie odpuszczę tematu, ponieważ uciążliwość jest przy tej pogodzie obecnej wysokich temperatur i opadach
ogromna.
Niemożliwa, bo do feter jest niemożliwy.
No. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za rozmowę.
Na razie, dziękuję
pan
bardzo.
Pan Henryk z osiedla Głębokie, pozdrawiamy, no i zapraszamy wszystkich w ten rejon. No, nie namawiamy do chodzenia w krzaki, no ale jak nie ma innego wyjścia, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak mawiał pewien klasyk. Dziękujemy bardzo za dziś. Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Prosimy o jeszcze, czyli telefony, maile 510-37-32, czas reakcji małparadioszczecin.pl. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.